Cześć. Biegało się trochę w weekend i będzie o czym opowiadać. Jura Ultra 100. Jak sama nazwa wskazuje, ten bieg wcale nie ma 100 km. Ma 111 km, co pod koniec może się okazywać trochę irytujące. Ale zacznijmy może od początku. Cały ten bieg jest rozgrywany w ramach Jurajskiego Festiwalu Biegowego, a konkretnie jego trzeciej edycji, więc jest to w sumie całkiem młoda impreza, o której do zeszłego roku w sumie nawet nie wiedziałem. No i w ramach tego wydarzenia było rozgrywane kilka biegów. Był 10-kilometrowy. Znaczy te wszystkie dystanse są takie trochę zaokrąglone. Były Jura Trail 10, Jura Trail 25, Jura Ultra 50 i Jura Ultra 100. Ale to nie wszystko. Znaczy tutaj to wszystko, ale w dwóch poprzednich edycjach były jeszcze rozgrywane biegi Jura Ultra Trail 200 na dystansie tam około 200 kilku kilometrów. No ale o tym 100-kilometrowym właśnie sobie pogadamy. Jura Ultra 100, bieg o dystansie 111 kilometrów i łącznym przewyższeniu 4000 metrów. Startujemy i kończymy w tym samym punkcie, czyli mamy 2000 metrów w górę i 2000 metrów w dół. Przy dystansie ponad 100 km to nie jest jakieś bardzo duże przewyższenie, więc nie nazwałbym absolutnie tego biegu biegiem górskim. W sumie w ogóle są chyba jakieś kryteria, pod którymi można zakwalifikować bieg jako górski albo tam jakiś inny. No to ten się raczej nie łapie, no ale jest taki pagórkowaty, rzekłbym. Cała ta impreza dzieje się w Podlesicach, w okolicach Ogrodzieńca, czy tam Zawiercia, gdzie znajduje się baza całego tego festiwalu, biuro zawodów, no i też starty i meta wszystkich imprez. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo, bo widziałem tylko start i metę swojego biegu. Kiedy startowały pozostałe, ja byłem na trasie. No i start całej tej setki miał miejsce na samym początku festiwalu, czyli 24 września o godzinie 22. Startujemy późnym wieczorem, biegniemy całą noc, no i finisz jest następnego dnia. I teraz musimy sobie wspomnieć o jednej rzeczy, bo spotykałem się z takimi głosami właśnie moich znajomych niezwiązanych z bieganiem, że o kurczę, bieganie w nocy to w sumie jeszcze trudniej, jeszcze gorzej, no w ogóle jakiś straszny dramat, czemu nie biegniecie w dzień. Dotąd spotkałem się z biegami około powiedzmy 100-kilometrowymi, które startują albo około właśnie godziny 22 jednego dnia, no i finiszują następnego dnia, no jak tam kto szybko biegnie, albo startują w nocy, gdzieś tam około drugiej, trzeciej, czasem już rzadko czwartej. No i to ma pewien sens, niezbyt może oczywisty na pierwszy rzut oka. Otóż z tego, co mi się wydaje, to chodzi właśnie o to, żeby tą najbardziej ryzykowną część doby, czyli no po prostu noc, żeby uczestnicy pokonali to jak najmniej zmęczeni. Chodzi o to, że kiedy zawodnicy będą już w tej drugiej połowie biegu, będą już no bardzo zmęczeni, senni, rozkojarzeni, no to w razie, gdyby miały się przydarzyć jakieś wypadki, czy no nie wiem, zaginięcia na przykład, naprawdę różne rzeczy się zdarzają podczas biegu w ultra, no to w razie właśnie takich sytuacji, żeby odnalezienie uczestnika i dotarcie do niego było jak najbardziej ułatwione. To jest mniej więcej taka sama zasada, jak w triatlonie, gdzie pływanie zawsze jest pierwsze, no bo trudno właśnie człowieka takiego, weźmy sobie na przykład Ironmana, trudno takiego człowieka wyrypanego po prawie 200 km jazdy na rowerze i przebiegnięciu maratonu jeszcze wrzucić do wody, gdzie jak coś mu się stanie i będzie maksymalnie zmęczony, to nie będzie mógł sobie udzielić pomocy. No, no i tak to jest, nie? No i teraz pewnie powinienem coś opowiedzieć o trasie w ogóle, jak to wygląda i którędy przebiega, ale ta trasa była dość, no była taka trochę skomplikowana, właśnie kurczę, nawet nie wiadomo co tu powiedzieć, bo umówmy się, od razu zaznaczam, że trasa była naprawdę dobrze oznaczona, była wytyczona w jasny sposób, chociaż jej przebieg był dość taki jak na biegi ultra skomplikowany, no bo zazwyczaj to są albo jakieś tam pętle, albo niepełne pętle, no a tutaj mieliśmy w dużym uproszczeniu średnią pętlę, małą pętlę, dużą pętlę i później jeszcze raz małą pętlę. Naprawdę, to jest najprostszy sposób objaśnienia trasy, jaki sobie wymyśliłem. No i w ogóle to już na odprawie budziło trochę taką konsternację i niepewność u uczestników. No ale wydaje mi się, że chyba w tym roku nikt się jakoś tak dramatycznie nie pogubił i zupełnie nie pomylił trasy. Chociaż w pierwszej fazie biegu właśnie biegłem z jednym gościem, który twierdzi, że podczas poprzedniej edycji w jednym miejscu źle skręcił i nadłożył jedną pętlę i pokonał chyba tam 130 km łącznie czy coś takiego. No więc na pewno przynajmniej w tej pierwszej fazie biegu, gdzie było najwięcej tego takiego kluczenia i skrzyżowań, trzeba było odrobinę skupienia zachować. Chociaż też muszę przyznać, że wolontariusze, obsługa, straż pożarna, no ogólnie wszyscy ludzie z zabezpieczenia, którzy tam pracowali przy imprezie, naprawdę wykonali genialną robotę i stali w tych wszystkich newralgicznych miejscach, kierowali też ludzi na odpowiednią trasę, więc pod tym kątem naprawdę zabezpieczenie było na wysokim poziomie. No ale ja się tu rozgaduję, a jeszcze tak naprawdę nie wystartowaliśmy. Nie odebraliśmy pakietu. No wiadomo, że na początku zawsze odbieramy tam pakiet, rejestrujemy się, odbieramy numer i tak dalej. No i w pakiecie, kurczę, tam było strasznie dużo pierdół i to jest takie trochę ambiwalentnie, by można na to spojrzeć, bo mnóstwo właśnie w tym pakiecie znajdowało się takich próbek kosmetyków. Tu właśnie mam jakieś przykłady maszcz, alpejska, jakieś takie rzeczy chłodzące, grzejące. Cuda na kiju. O, i lizak energetyczny był. To jest w ogóle hit. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Naprawdę bardzo polecam. Energetyczne lizaki. No, ale poza właśnie tym mnóstwem różnych próbek takich sportowych kosmetyków była minimalna ilość, chyba jakieś tam dwie ulotki czy coś takiego, więc strasznie dużo tego nie było, a reszta no to każdy już sobie oceni, bo są to rzeczy, które można wykorzystać i nie idą do śmieci, a no pewnie nie każdemu się podoba, bo nie każdy chce no, jakieś tam rzeczy dostawać. No ale nieważne, odbieramy pakiet. I nie, jeszcze dwie rzeczy, czyli numer i mapa, które dostajemy w pakiecie, muszę przyznać, że nie są jakieś genialne. O ile sam numer startowy miał zaznaczony profil trasy i rozmieszczenie punktów odżywczych, a na odwrocie też numery kontaktowe do organizatorów, czy tam na jakąś pomoc, no to mapa według mnie nie była jakoś tak specjalnie czytelna. No ale zarówno mapa, jak i numer wydają mi się dość niskiej jakości. No i gdzieś już w połowie biegu na przepaku większość ludzi miała te numery potargane, a całkiem sporo w ogóle jakoś podrywane. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o wytrzymałość numerów, to można tu nad czymś popracować jeszcze. Na szczęście nie padało, więc nie mieliśmy okazji do przetestowania wodoodporności map i numerów, a też w sumie nie byłbym tego tak w 100% pewny. No, ale ostatecznie mój tam numer przeżył w miarę dobrym stanie do samego końca, więc w sumie nie mam na co narzekać za bardzo. A no i gwoli tak kronikarskiej dokładności, to w pakiecie była jeszcze folia NRC, która była sprzętem obowiązkowym, no jakaś tam woda. I co jest potem? Potem jest odprawa. Odprawa techniczna i kontrola sprzętu. W regulaminie był wykaz sprzętu obowiązkowego, który każdy uczestnik miał mieć ze sobą. No i to są takie dość typowe rzeczy, na większości biegów się zdarzają, typu folia NRC, jakiś tam podstawowy opatrunek, latarka, czy tam jakieś źródło światła, naładowany telefon i tak dalej, i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o pierwszą pomoc i sygnalizację. No i to nie było weryfikowane, jeśli miałbym być szczery. No nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Ja do tego zawsze bardzo serio podchodzę i mam pełną listę sprzętu i mam nawet właśnie takie rzeczy, jeśli one nie są wymagane, jakieś tam podstawowe opatrunki, źródło światła, troszkę więcej elektrolitów, czy tam jakiś odżywek, właśnie po to, żeby w razie czego móc pomóc komuś innemu na trasie. A takie sytuacje się zdarzały, naprawdę, jeśli chodzi o biegi ultra, to jesteśmy zazwyczaj w bardzo trudno dostępnym terenie i pierwszej pomocy zawsze udzielają sobie biegacze. No tak, naprawdę zdarzały się właśnie takie sytuacje, czasem właśnie bardzo dramatyczne, bezpośredniego zagrożenia życia. No i zanim jakiekolwiek pogotowie, czy ktoś z zabezpieczenia może dotrzeć do biegacza, no to inny uczestnik zawodu właśnie jest najbliżej, on tej pomocy udziela. I rzeczywiście były takie historie, kiedy no, biegacze ratowali się nawzajem. I właśnie ja sobie nie wyobrażam być w takiej sytuacji i nie mieć możliwości komuś pomóc. A jeśli chodzi o właśnie takie głupoty typu dać komuś coś tam do jedzenia, czy trochę elektrolitów, jeśli słabnie, jeśli czuje się nie najlepiej, no to się zdarza naprawdę nagminnie, powiedziałbym, że na co drugim starcie, więc myślę, że naprawdę no warto tak trochę pomyśleć, że może te rzeczy nie będą mi potrzebne, ale komuś innemu się przydadzą. No ale co, przechodzimy później odprawę techniczną, czyli tam krótkie, kilkunastominutowe objaśnienie trasy. punktów newralgicznych, tego, na co trzeba uważać w trakcie biegu. No i co? No i start. Już nie zostaje nic innego, tylko no, przebiec to, ten cały szajs. Startujemy punktualnie, godzina 22 i co? I biegniemy w las. I na pewno powinienem tu powiedzieć, jak wygląda ta trasa, ale nie wiem. No bo biegniemy w nocy, naprawdę właśnie, tu trzeba trochę pogadać o tym bieganiu w nocy, no bo to jest taki, no ja zacząłem opowiadać, to się różni od biegania w dzień i to dość mocno. Poza oczywistymi faktami, że trzeba uważać na wampiry i takie tam rzeczy w lasach, to ja mam takie wrażenie, jakby bieganie w nocy było trochę, miało coś w sobie z takiej deprywacji sensorycznej. To nie są żadne jakieś takie oficjalne mądrości, badania czy coś tam, to są tylko moje luźne przemyślenia, więc to zaznaczam od razu. Ale mam na myśli to, że biegniemy w ciemności, widzimy praktycznie tunelowo tylko to, co rozświetla nam latarka jakieś tam parę metrów naprzód i na boki. Jest dużo ciszej niż w dzień, jest wszystkiego mniej. Jest mniej ludzi, mniej w ogóle bodźców, mniej widzimy, mniej słyszymy, jest chłodniej. No i to wszystko sprawia, że świadomość jest w trochę takim innym, przytępionym, bym powiedział, stanie. Naprawdę bardzo łatwo jest się rozkojarzyć, gdzieś tam jakoś przysnąć, albo w ogóle kompletnie zasnąć. Są ludzie, którzy śpią podczas biegów. Wydaje mi się, że nie robią tego celowo. Jeśli dobrze pamiętam, to Dean Karnazes opowiadał chyba, że kiedyś zasnął podczas trzeciego dnia biegu. No i obudził się, biegnąc na środku ulicy. Więc to może być właśnie całkiem niebezpieczne i lepiej tego nie robić. W ogóle mam takie skojarzenie właśnie, że nocny bieg to jest trochę jak taki powrót z imprezy, z takiej srogiej imprezy, gdzie się naprawdę dużo działo, nie? I w środku nocy wychodzisz, wracasz do domu na nogach, no i wszystkiego jest naprawdę, też możesz być w innym stanie świadomości, ale ogólnie też właśnie wszystkich bodźców jest mniej, inaczej wygląda cała ta rzeczywistość. No, ale właśnie z takimi rzeczami wiąże się bieganie w nocy. Już sam fakt, że dużo łatwiej jest o jakieś, nie wiem, potknięcie się, jakiś drobny wypadek, no też jest chyba w miarę oczywisty, ale też bardzo łatwo jest pomylić trasę, ominąć jakiś znacznik, gdzieś źle skręcić, albo w ogóle nie skręcić tam, gdzie trzeba było skręcić, no i po prostu nie wiadomo, gdzie pobiec. Ja sam podczas tej właśnie setki zgubiłem trasę dwa razy, na szczęście w miarę szybko się zorientowałem, że biegnę gdzieś tam w dzicz. I to był taki w miarę średni chyba wynik, bo z tego co wiem, to większość uczestników, z którymi rozmawiałem, pomyliła trasę co najmniej parę razy. No i warto mieć to na uwadze, że właśnie podczas biegów nocnych takie pozornie trywialne rzeczy, na które się nigdy nie zwraca uwagi, właśnie mogą być źródłem jakichś problemów i warto się może na nich trochę bardziej skupić. I w ogóle z tego co zauważyłem, to wszystko składa się na fakt, że biegi nocne biegnie się po prostu dłużej, wolniej. No i z tej okazji trudno mi w zasadzie powiedzieć, jak wygląda pierwsza część trasy, pierwsze powiedziałbym 20 kilometrów. Na pewno warto zauważyć, że nawierzchnia jest bardzo przyjemna. Biegniemy po prostu po leśnej ściółce, gdzie jest minimalna ilość korzeni. Prawie w ogóle chyba nie ma tam żadnych nawet kamieni, więc naprawdę biegnie się bardzo przyjemnie, całkiem bezpiecznie. Jest to też takie w miarę niezbyt inwazyjne dla stóp. W początkowym fragmencie trasy, co jest tak, strzelałbym, że jakoś w okolicach pierwszych 5-6 kilometrów, jest sporo luźnego, głębokiego, takiego grząskiego piachu, który trochę energii pożera, więc wydaje mi się, że to nie jest może najlepsze miejsce, żeby jakoś szczególnie rozwijać tam wielkie prędkości, szczególnie, że większość energii tam wyląduje w podłożu. Natomiast trzeba też wspomnieć, że o ile profil trasy wygląda dość dramatycznie, naprawdę jest tam mnóstwo bardzo stromych podbiegów, jeśli zobaczymy sobie na profil, to zupełnie to nie odzwierciedla rzeczywistości, bo tam skala rzeczywiście jest niewielka, tam jest 200 metrów może różnicy wzniesień. I wszystkie podbiegi są w miarę łagodne, są po rzeczywiście bardzo komfortowym, miękkim podłożu. Tylko w paru miejscach pokonujemy szczególności w pierwszej części trasy, tereny skaliste, takie tam skałki wapienne. I mam tu na myśli głównie okolice Góry Zborów, którą pokonujemy 3 razy. 2 razy pokonując pierwsze pętle, no i 3 raz wracając. No i ta góra jest właśnie najwyższym punktem, największym wzniesieniem na trasie i zupełnie nie jest to nic strasznego. Trasa pod kątem technicznym i pod kątem takiego bezpieczeństwa jest rzeczywiście bardzo komfortowa. Jeśli chodzi o punkty odżywcze, to tych jest naprawdę dużo. Są rozmieszczone bardzo często, co około 10-15 kilometrów. Tylko 2 punkty są oddalone od siebie o 20 kilometrów, więc myślę, że można by nawet pobiec ten bieg bez żadnych swoich odżywek. Na początku byłem taki trochę sceptyczny, bo na pierwszym czy tam drugim punkcie były same słodkie rzeczy, bo tam woda, izotonik, jakieś tam banany, czekolada, takie smakołyki. No, ale później w dalszej części trasy tam tym punktom absolutnie niczego nie brakowało. Było mnóstwo pomidorków koktajlowych, które mi dosłownie ratowały życie. Była cola obowiązkowa w zasadzie na biegach ultra, były kabanosy. Ogólnie rzeczy były i słodkie, i słone, i właśnie różnego rodzaju napoje, więc naprawdę, jeśli chodzi o to, to na punktach nie brakowało nic ani pod względem ilości, ani pod względem różnorodności i to bardzo na plus. No i tak to mija do jakiegoś 50, 60 czy tam 70 kilometra, kiedy już zaczyna świtać i powoli widzimy, gdzie jesteśmy. Chociaż nie do końca, chociaż trochę skłamałem, mówiąc, że nie wiem, jak wygląda ta trasa, bo jest kompletnie ciemno, bo są właśnie takie rejony, szczególnie gdzie tam, gdzie są jakieś skałki, które naprawdę niesamowicie wyglądają, jak są oświetlone tymi czołówkami. To jest naprawdę sceneria taka trochę jak z horroru. No i jak tam mówiłem wcześniej, że trzeba przecież podczas biegu uważać na wampiry, no to mówiłem to zupełnie serio. A najbardziej miałem na myśli tą jaskinię, która jest za punktem na 51 kilometrze, gdzieś tam w okolicach 52, 53 kilometra jest jaskinia ostrężnicka, która w nocy wygląda naprawdę... No, robi wrażenie. Podobnie zresztą Góra Zborów w nocy przy słabym świetle czołówek naprawdę fajnie wygląda. W ogóle właśnie robiłem trochę zdjęć na trasach i pozakładałem wszystkie tam socjale, Facebooki, Instagramy, więc można zajrzeć, jak było na biegu, jest na Facebooku, jak było na biegu na Instagramie. Będą tam zdjęcia z tras i ogólnie wszystkie te rzeczy, o których tutaj słuchasz, tam będzie można przynajmniej częściowo, mam nadzieję, zobaczyć. No ale w międzyczasie wstaje dzień, a my dobiegamy do 57 kilometra, gdzie jest przepak. Czyli dla niezorientowanych to jest punkt, na który biegacz wcześniej wysyła swoje rzeczy, jakieś tam, nie wiem, coś na przebrania, jakieś rzeczy do jedzenia i tak dalej. Więc można się tam rzeczywiście przebrać, coś sobie umyć się czy coś. I można zjeść ciepły posiłek, którym były pierogi ruskie. I niewiele rzeczy tak stawia na nogi jak te pierogi. W ogóle ja myślę, że to są jakieś rakietowe pierogi, bo tyle energii dodają, że po tym przepaku, na którym spędziłem raptem może 15-20 minut, biegłem w tempie jak na półmaraton, a nie na ponad 100 kilometrów. No ale ten punkt należy ogólnie bardzo pochwalić, bo poza tym, że można było w całkiem komfortowych warunkach sobie zjeść coś ciepłego, przebrać się, umyć i tak dalej, to można się tam też było zdrzemnąć. W ogóle zastanawiałem się przed biegiem właśnie, czy skorzystam z tej możliwości, ale pierogi dały tyle pary, że w zasadzie tylko ruszyłem szybko dalej. No i od tego punktu do jakiegoś tam 70 kilometra, no to wszystko szło elegancko. Aha, jest jeszcze jedna ważna rzecz, w ogóle ciekawa. Tuż po tym punkcie, tam w okolicach 58-9 kilometra, mamy pustynię, a konkretnie pustynię siedlecką. Ja myślałem, że pustynia Błędowska jest jedyną w Polsce, okazuje się, że jednak nie. Tam jest takie całkiem ciekawe podejście na... Coś, co może trochę przypomina wydmę. No jest taką po prostu wielką, piaszczystą górą. No i przez tą pustynię tam jakieś 2-3 kilometry, bym powiedział, brniemy w tym grząskim piachu i to jest dość niewygodny, niefajny fragment. Myślę, że nawet warto tam może nie biec, tylko po prostu przejść ten kawałek, bo po prostu mnóstwo energii idzie tam w piach i nie ma co się jakoś siłować z tym wszystkim, po prostu jakoś to przeczekać. No szczególnie, że to nie jest jakiś tam bardzo długi fragment, to raczej tylko takie chwilowe urozmaicenie, po którym wracamy do lasów i całkiem komfortowego, miłego podłoża. I dobiegamy potem do punktu na 67 kilometrze i tutaj warto się zaopatrzyć w coś na drogę, jeśli ktoś nie ma swoich odżywek lub jego odżywki mu nie działają, tak jak w moim przypadku, moje jedzenie praktycznie w ogóle nie działało, więc korzystałem z tego, co było w bufetach, bo następny punkt jest za 20 kilometrów, czyli jesteśmy na 67, kolejny jest na 87 kilometrze i to jest właśnie mniej więcej rejon, w którym zaczęło się robić dość ciężko, no ale do mety tam zostało no 41-42 kilometry, no w skali ultra biegania to jest takie, no może nie zawsze końcówka, ale już jest raczej bliżej niż dalej i powoli można myśleć o finiszu. No i ogólnie w tamtym rejonie właśnie miałem przemyślenia odnośnie tego, jak mózg ultramaratończyka nagina rzeczywistość do tego, żeby to wszystko stało się znośne. I nawet sobie nagrałem fragment tego, żeby nie zapomnieć. Fragment tego, jak sobie tam myślałem o tym, ile zostało jeszcze do końca. No, nagranie jest fatalnej jakości z telefonu z pola i należy się z tym pogodzić. Ale oddaję sobie głos o to, co wtedy sobie myślałem.
Od następnego punktu są tylko 24 km, a do tego następnego punktu jest tylko 14 km. I to jest dwa razy bardzo mało. Ale 24 km w skali ultramaratońskiej. Z końcówka.
No właśnie tak to wygląda. Ile tam mamy? Bardzo mało plus mało. Czyli to jest niewiele. To jest taka matematyka, która niesie ultrasów do końca. Nie no, clue tego wszystkiego jest takie, że rzadko się myśli o tym, ile zostało jeszcze do końca, bo te dystanse są czasami naprawdę mega przytłaczające. Więc to, co jest punktem odniesienia, to, co jest naszą chwilową metą, to jest po prostu najbliższy punkt kontrolny, najbliższy przepak, najbliższe cokolwiek. Coś, do czego sobie łatwo odliczyć kilometry. No i w tym przypadku to był mój najbliższy punkt odżywczy, do którego było 14 kilometrów. 14 kilometrów to nie jest dużo. I nawet rzeczywiście miałem tam takie momenty, że kurde, już mi się totalnie nie chce. Już w zasadzie nie muszę tego biegać. Praktycznie, może nie byłem strasznie zmęczony, ale byłem kompletnie znużony tym biegiem, bo o ile trasa nie była technicznie jakoś super wymagająca, czy tam bardzo trudna, to po prostu była bardzo nużąca, bardzo długa i bardzo się ciągnęła. I to w zasadzie było takie największe, powiedziałbym, że bardziej chyba mentalne wyzwanie. No i zawsze w ten sposób sobie myślę, że dotrę do następnego punktu i tam zobaczymy. Jeśli będę się źle czuł, czy będą jakieś problemy, no to zejdę, ale na punkcie, żeby móc zgłosić swoje zejście, oddać chibi i tak dalej. Ale zawsze jakoś tak się dzieje, że o ile czuję się naprawdę fatalnie czasami w trakcie, no to punkt bardzo stawia na nogi, można sobie coś zjeść, coś wziąć na drogę, z kimś w końcu porozmawiać. No i tak to się kręci, że w zasadzie to wygląda bardziej jak cykliczne wskrzeszanie się pod koniec, kiedy już jest naprawdę źle. No i trwało to mniej więcej do 81 kilometra, gdzie przebiegaliśmy przez miejscowość Janów. No i oczywiście wydarzyło się coś dziwnego, no bo na każdym moim biegu coś dziwnego się wydarzyło. Otóż zobaczyłem gościa, który pije piwo przed sklepem, no i uznałem, że to jest naprawdę fantastyczny pomysł, żeby sobie poprawić humor, bo było z tym naprawdę nie najlepiej. No więc wszedłem do środka, kupiłem szybko bezalkoholowego Radlera, no i ponieważ jestem na zawodach, leci mi ciągle czas, no to piwo trzeba wypić szybko, więc wylazłem przed sklep i zacząłem pić. I kurde, zobaczył mnie jakiś, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, pan Żul zobaczył mnie jakoś z daleka, z drugiej strony ulicy. Kurde, zaczął iść w moją stronę, zatrzymał jakieś auta, kurczę, na środku ulicy. W ogóle się niczym nie przejmował, zaczął wyzywać po drodze jakieś samochody i podbija do mnie ten koleś, nie? Ja to, kurczę, piję szybko. Staram się jakkolwiek sobie ten humor poprawić. On zaczyna mi nawijać historię swojego życia. Jeszcze bardziej mnie irytuje. Jedyne, kurczę, co osiągnął, to to, że wypiłem to piwo szybciej niż chyba bym to zrobił bez jego pomocy i zacząłem biec dalej. W ogóle cieszę się, że nie chciał ode mnie nic więcej, tylko sobie chyba znalazł kompana do rozmowy. W ogóle właśnie sprawdziłem, bo zrobiłem sobie tam zdjęcie tej okolicy, że to było jeszcze przed południem. To jest kompletny upadek. Nie wiem, czemu się tym chwalę. No ale właśnie w tamtych okolicach, mniej więcej od 80 kilometra jest no, sporo asfaltu, bo się przebiega przez jakieś tam wioski między właśnie tymi lasami. I docieramy w ten sposób właśnie w takim urozmaiconym bardziej terenie do punktu odżywczego na 96 kilometrze i to jest punkt, który jest wspólny dla dystansu 50 km i 100, może dla jakichś innych też, ale nikogo z innych dystansów tam nie spotkałem. Więc zaczyna się tam pojawiać troszkę więcej ludzi, robi się mniej sennie, można sobie z kimś zamienić parę słów. No i to jest takie właśnie miejsce, które dość dobrze stawia na nogi, szczególnie, że stamtąd jest chyba ledwie tam 15 kilometrów, no jakieś 15 kilometrów do końca. No i w ogóle właśnie z tego miejsca pozdrawiam serdecznie koleżankę, która biegła pierwszy raz 50 kilometrów i tak mnie zagadała, że najbliższe parę kilometrów no tak mi uciekły, że praktycznie ich nie zauważyłem. Tak samo jak nie zauważyłem paru osób, które mnie wyprzedziły w tym czasie. No ale naprawdę bardzo miło mi się z tobą rozmawiało, więc to był naprawdę super finish. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą chcę tu zaznaczyć i absolutnie docenić, jeśli chodzi o ten bieg. Nie jestem pewny, czy chodzi o to, że względnie niewiele osób startowało, czy trasa była odpowiednio pojemna, czy po prostu bardzo dobrze został przemyślany czas startu w biegu na 150 km, ale w miejscach, gdzie pokrywały się trasy setki i pięćdziesiątki, absolutnie nie robił się żaden tłok, a właśnie bardzo często się zdarza tak, że w miejscach, gdzie pokrywają się trasy dużo krótszego i dużo dłuższego biegu, robią się bardzo niefajne korki. Trzeba się zatrzymywać albo w ogóle schodzić z trasy, żeby ustąpić szybszym zawodnikom z krótszych dystansów. I tutaj absolutnie nie było tego problemu. Więc duże brawa dla organizatorów za to, że trasa była tak ułożona, tak pojemna i godziny startów były na tyle zsynchronizowane, żeby różne dystanse sobie nawzajem nie przeszkadzały, a wręcz naprawdę na końcówce troszkę większe zagęszczenie zawodników i ludzie biegnący na 50 kilometrów byli takim motywatorem. Bardzo odświeżające było porozmawianie sobie z kimś, kto umiera trochę mniej niż ja, albo biegnie inny dystans i może sobie opowiedzieć o swoich wrażeniach. Całkiem sporo było właśnie też ludzi, którzy biegli pierwszy raz i to jest zawsze bardzo fajnie posłuchać sobie, jak ktoś w ogóle odkrywa ten cały świat i to jest właśnie takie bardzo ekscytujące. To wszystko jest nowe. Naprawdę ja się bardzo jaram, jak ktoś pierwszy raz biegnie ultra. I w ogóle dla wszystkich, którzy tam zaliczyli swój debiut, wielkie gratulacje. W ogóle właśnie sobie pomyślałem, że to jest bardzo fajna impreza na ultramaratoński debiut, zarówno na tym dystansie 50 i 100 kilometrów. No więc mogę rzeczywiście polecić. Jeśli chodzi o końcówkę, to końcówka biegu pokrywa się częściowo z jego początkiem, więc ja tu widzę pewną zaletę. Otóż chodzi o to, że po pierwsze pokonujemy ponownie tereny, które wcześniej widzieliśmy w nocy, więc w końcu możemy zobaczyć, jak one tak naprawdę wyglądają, albo zrobić sobie drugie zdjęcie dla porównania. A po drugie, to, że znamy już końcówkę trasy, no bo wcześniej ją pokonywaliśmy, mam wrażenie, że sprawia, że ona się troszkę mniej dłuży, że jest już oswojona. Wiemy, co jest gdzie, czego się spodziewać. W odróżnieniu od wielu innych biegów, tutaj nie miałem takiego wrażenia, że ostatnie 3 kilometry trwają 20 kilometrów czy coś takiego. No i co? I osiągamy metę w końcu. No a na mecie medal. Koszulka finishera dla pierwszych 30 osób, pierwszych 20 mężczyzn i pierwszych 10 kobiet, jeśli dobrze pamiętam. Ale w ogóle wystartowało 30 osób, a 25 dotarło do mety w limicie czasu, więc nie wiem, może wszyscy dostali koszulkę. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Bardzo fajna, kameralna impreza. Ja w ogóle lubię bardzo takie małe biegi, gdzie jest niewiele osób, gdzie rzeczywiście można się tam z kimś poznać, a nie jest się tylko numerem startowym. Łącznie na wszystkich biegach było, nie wiem, z 200-300 osób, więc naprawdę niewiele, aczkolwiek impreza ma duży potencjał i wydaje mi się, że też możliwości, żeby pomieścić dużo więcej ludzi. Tereny są naprawdę bardzo ładne, niezbyt wymagające, bardzo bezpieczne. Jeśli chodzi o bieg 100-kilometrowy, to nie powiedziałbym, że to jest najtrudniejsza setka, a jego trudność bardziej polega na tym, że jest on dość taki nużący, ciągnący się, eksploatuje chyba bardziej mentalnie niż fizycznie, ale absolutnie nie mówię tego jako o wadzie. Każdy bieg 100-kilometrowy eksploatuje w jakiś sposób. No i dobra, no chyba tyle. Myślę, że taką mądrością możemy zakończyć tą tyradę. Pa!